Dzisiejsze moje zwiastowanie chcę oprzeć na jednym wersecie z Psalmu 119, 32 werset w lidze biblijnej, w tym przekładzie brzmią tak. Biegnę drogą Twoich przykazań, bo sprawia, że dzięki temu rozumiem dużo więcej. Ale tak naprawdę chcę się odnieść do innego przykładu, bo ten werset już od lat gdzieś jest w moim sercu i chcę tak jak przełożyć go, czy pokazać Wam, jak inne przykłady go tłumaczą. Biblia Warszawsko-Praska mówi: biegnę drogą Twoich przykazań, bo Ty poszerzasz moje serce. Biblia Brzeska mówi: Ty rozprzestrzeniasz moje serce. Interlinearne tłumaczenie Biblii Hebrajskiej mówi: Ty, kiedy biegnę drogą Twoich przykazań, Ty powiększasz moje serce. I tak zatytułowałem sobie to dzisiejsze moje poselstwo: Ty poszerzasz moje serce. Bóg poszerza nasze serca. I kiedy mówię o tym, że my chcemy poszerzyć nasze paliki, skutkiem tego jest to, że jest ten cały remont i to się wszystko dzieje, dlatego że uwierzyliśmy Bogu, że On chce naszego rozwoju i On będzie nas rozwijać i dlatego my potrzebujemy się przygotować do tego i powiększyć, więcej miejsca potrzebujemy. Ale tak naprawdę to jest ten wymiar fizyczny, ale Bóg równocześnie dokonuje też czegoś w naszych sercach. On chce też, żeby nasze serca się poszerzyły, powiększyły. Tak? Kiedy w Izajaszu w 54 rozdziale są te słowa, na które się powołuje: wesel się niepłodna, raduj się ta, która nie masz dzieci, bo będziesz mieć więcej dzieci niż ta, która ma męża i tak dalej, to chociaż tam nie jest powiedziane o sercu, to znaczy nie występuje to słowo serce, to tak naprawdę tam jest o tym też mowa. Bo żeby powiększyć swój namiot, czy powiększyć swoje mieszkanie, to najpierw musisz to przyjąć do serca. To w sercu musi się najpierw dokonać, stać. To trzeba uwierzyć, przyjąć to sercem i dlatego to zacząć robić. Bo możemy sobie wyobrazić, jakie było życie tej niepłodnej. Czy ona nie chciała mieć dzieci, ależ to było największe pragnienie jej serca, największe jej marzenie życia. Ale czy ona żyła jak ta, która czeka na dzieci? Nie. Bo jej rzeczywistość mówiła jej o tym, że ona jest niepłodna, więc żyła jak kobieta samotna, bo nawet męża nie ma. W kontekście jest to, że ona też nie ma męża, tego fragmentu. Wiemy, że chodzi o Izrael, więc chodzi, to jest moment, kiedy Bóg, o tym prorocy mówią, niejako rozwiódł się na jakiś czas z Izraelem. Więc ona była w tym momencie opuszczona. Z każdej strony jakby wszystko było przeciwko niej. I do niej Bóg mówi: Ty wesel się, Ty przyjmij to sercem, zacznij myśleć inaczej, powiększ najpierw swoje serce. Uwierz w to, co ja zrobię, bo ja wypowiedziałem słowo, mówi Bóg. I jeśli chodzi o serce człowieka, to możemy zauważyć taką bardzo ciekawą rzecz. I ludzie to czują, nie tylko wierzący. Mówimy na przykład o tym, że serce można otworzyć, serce można zamknąć. Mówimy, że ktoś ma, serce może się kurczyć i może rosnąć, że w kimś rośnie serce, że w nas może rosnąć serce. Możemy mówić, że ktoś jest człowiekiem małego serca albo wręcz nie ma serca. Do czegoś czy kogoś. Ale możemy też mówić i mówimy, jest to powszechnie przyjęte określenie, że ktoś ma jakie serce? Wielkie. Wielkie serce. Tak? Czyli jako ludzie rozumiemy to, czujemy to poniekąd, wszyscy, że serce, to serce, które Bóg stworzył w nas, to duchowe serce, jest takie elastyczne. Ma niezwykłą zdolność do tego, żeby się powiększać. Oczywiście może się też kurczyć. Biblia o tym mówi, że serce też może znieczulać się, zatwardzać się, twardnieć, ale może być też miękkie, mięsiste. Apostoł Paweł napisał do Koryntian w drugim rozdziale, szóstym, drugi liście do Koryntian w szóstym rozdziale, 11-12 wersecie. Wciąż możemy z wami otwarcie rozmawiać, Koryntianie. Nasze serca są otwarte szeroko. To nie u nas jest wam ciasno. Ciasno jest w waszych wnętrzach. W imię wzajemności, jak do dzieci mówię, otwórzcie się i wy szeroko. To znaczy się, że kiedy Paweł pisał to do kościoła w Koryntian, to mówi, nasze serce jest szeroko otwarte dla was, ale w waszych sercach jest ciasnota. Poszerzcie też swoje serca, otwórzcie szeroko swoje serca na nas. Więc taka jest zdolność serca, które Bóg każdemu z nas dał. I że Bóg chce poszerzać nasze serce, powiększać nasze serca. I psalmista, kiedy mówi, biegnę drogą twoich przykazań, bo ty poszerzasz moje serce, to co tak naprawdę on w tej myśli zawiera? O czym on mówi? Że na drodze jego przykazań obserwuje to, że jego serce rośnie, jego serce się poszerza, staje się większe. Na drodze jego przykazań, i tu jest pewien paradoks, bo droga jego przykazań jest wąska. I można powiedzieć, że ten paradoks polega na tym, że z jednej strony Boża droga jest wąska, jest jakby ograniczona, a z drugiej strony prowadzi do szerokiej przestrzeni, do wolności. I ten paradoks polega na tym, że my, stając się niewolnikami poniekąd wręcz Boga, jego sługami, gdzie już nie nasza wola, ale jego wola ma się wypełniać w naszym życiu i poddajemy się jego woli, i o to chodzi w życiu chrześcijańskim, to wydaje się, że stajemy się niewolnikami, więc cóż, ale nagle się okazuje, że ten, kto staje się niewolnikiem Boga, zyskuje wolność. I to jest ten paradoks. Że na tej wąskiej drodze tak naprawdę Bóg daje ci przestrzeń, daje ci morze możliwości. Szerokość, jest tam przestrzeń, a nie ciasnota, nie ograniczenia, nie zniewolenie. Taki jest nasz Bóg. I to można, to świetnie obrazuje przykład, na przykład małżeństwa. Że kiedy decydujemy się, kochamy tą jedną osobę, to czy to nie jest ograniczenie w naszym życiu? Zamykam się na inne opcje. Już nie ma innych kobiet czy innych mężczyzn w naszym życiu. Jest ten jeden czy ta jedyna. Jest, czy to nie jest ograniczenie, czy to nie jest wręcz nawet to słowo związek. Mówi o pewnym związaniu też poniekąd, tak? Że to jest jakieś związanie. Jest to jakieś ograniczenie, ale z drugiej strony, czy w tym związku właśnie przez to i dzięki temu, że się ograniczyliśmy, to tak naprawdę się nie otwieramy? I tylko w takich warunkach, tylko wtedy, kiedy poświęca się jedno drugiemu w 100%, nagle się okazuje, że my możemy w miłości się rozbijać. Że to nie jest ograniczenie, ale że przed nami się otwiera całe morze doświadczeń, które są tylko i wyłącznie możliwe do doświadczenia, kiedy ludzie są ze sobą w jednym związku na całe życie, a nie skaczą sobie z kwiatka na kwiatek. Nie poznasz, co to jest wierność, nie poznasz, co to jest dbałość, co to znaczy miłować drugiego na dobre i na złe, kiedy dzisiaj jest ta kobieta, za tydzień druga, a za 3 miesiące może już piąta. Tak? Człowiek nigdy nie dojrzeje w takich warunkach. Więc to trochę jak w opowieściach z Narni, kiedy oni wchodzą do szafy i wydaje się, że ta szafa jest ograniczeniem, że oni zamykają się w tej szafie, ale im głębiej idą w tą szafę, nagle odkrywają cały świat. Niezwykły świat, który jest przed nimi. To jest to, co Bóg robi z nami. Kiedy biegnę drogą twoich przykazań, ty poszerzasz moje serce. Na tej wąskiej drodze nasze serce rośnie i odkrywa wolność, która nie polega na tylko wolność, to nie chodzi tylko o to, że od czegoś jesteśmy uwolnieni, ale też oznacza, że do czegoś zostaliśmy uwolnieni. Tak? Że to otwiera nam nowe możliwości, do których zostaje dana nam przestrzeń. żebyśmy mogli w tym chodzić i tym żyć. Więc kiedy biegnę drogą Twoich przykazań, Ty poszerzasz moje serce. I ciekawe jest to, że psalmista mówi, kiedy biegnę. Nie kiedy idę, ale kiedy biegnę drogą Twoich przykazań, Ty poszerzasz moje serce. I patrząc nawet na taką fizyczną sferę życia, obserwujemy to, że biegacze jakie mają serce? Dobre serce, tak? Że bieganie, ale też ogólnie wysiłek fizyczny, sport przyczynia się do tego, że na przykład zdolność serca rośnie. Lekarze wręcz mówią, że nawet przy niektórych wadach serca dobre jest bieganie. Czy ruch, czy generalnie ruch jest zdrowy dla serca, tak? Że przez to serce, jego wydolność rośnie i tak dalej. Czyli chociaż może to nasze fizyczne serce się nie powiększa, ale jego możliwości rosną. Jego fizyczne możliwości rosną. Taki człowiek może więcej. Nie tylko, że może więcej przebiec, szybciej i dalej, ale się też zupełnie inaczej czuje w życiu. Psychicznie i fizycznie. Nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Bo czuje się z tym dobrze. Bo czuje się po prostu w ten sposób dobrze. Gdybyśmy chcieli to przyłożyć na duchową sferę życia, to co symbolizuje to biegnę drogą Twoich przykazań, że biegniemy drogą Jego przykazań. Bo bieganie oznacza swego rodzaju przyspieszenie. To już nie jest spacerek, marsz, ale to jest bieg. To jest bieg. To oznacza, że w naszym życiu z Bogiem, jeśli chodzi o przestrzeganie Jego słowa, nie chcemy się ociągać, lenić, czy coś w tym stylu, ale chcemy biec, żeby wypełnić Jego słowo. I apostoł Paweł, kiedy pisze do Filipian, pisze o tym i mówi, dążę ku nagrodzie, która jest w górze. Nasze przykłady mówią dążę. Ale tak naprawdę w Grece to jest coś, co zwróciło moją uwagę, jest tak użyte słowo ścigam. Ścigam. Ja nie tylko sobie idę spacerkiem, ale biegnę, gonię, żeby ścignąć i dostać się do tego, dorwać poniekąd tą nagrodę. I nic dziwnego, bo w innym miejscu apostoł Paweł mówi, tak biegnijcie, żeby wygrać. Przyrównując życie chrześcijańskie do biegu. Nie tylko chodzi o to, żeby biec, ale żeby biec tak, żeby wygrać. Z takim nastawieniem biec. Z takim zaangażowaniem biec. Kiedy lud Izraela wychodził z Egiptu i mieli obejść swoją pierwszą paschę w historii narodu, to jak oni mieli jeść ten chleb? W pośpiechu. Dlaczego to jest święto przaśników? Dlaczego oni jedli w ogóle przaśniki? Bo ciasto nie miało się zdążyć zakwasić. To był obraz czy symbol tego, że oni wychodzą bez ociągania się z Egiptu. Ale szybko. Na Boże Słowo, kiedy pada ten Boży rozkaz, ten Boże momentum, że teraz wyjdźcie, a to może jutro, poczekamy jeszcze, a może coś tam, może jeszcze sąsiedzi nam jeszcze więcej pożyczą, bo wiecie, oni złupili Egipcjan, więc tam sąsiadki, sąsiedzi Egipcjanie im pożyczali, może jeszcze coś tam od nich urwiemy. Nie. Oni, kiedy padło hasło, natychmiast wyszli z Egiptu. Natychmiast. To też jest pewien obraz, że w naszym życiu z Bogiem nie ma miejsca na ociąganie się, że Bóg nas tego uczy. Pieśni nad pieśniami, oblubienie skacze po górach. On jest ciągle w ruchu. To się pojawia tu, to znika, to znowu jest gdzieś indziej. Gdybyśmy chcieli w obrazach, jeśli w takich ruchomych obrazach zobaczyć pieśń nad pieśniami, to Jezus nie chodzi sobie tak. On skacze po wyżynach, po górach. Jest, pojawia się, znika i tak dalej. On jest w ciągłym ruchu. Jego oblubienica, żeby za nim nadążyć, pieśni nad pieśniami, musi dorównać jemu kroku. I tego tak naprawdę Bóg nas uczy w naszym życiu. Kiedy powiększa nasze serca, to za tym idzie też wzrost posłuszeństwa. Kiedy tak naprawdę Bóg wie, że całe życie jest w sercu człowieka. Dlaczego? Bo źródłem życia jest serce. Nie to, co zewnętrzne, ale to, co jest w sercu. Przypowieści Salomona 4,23 mówią, że pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Dlatego Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, ale patrzy na serce. I Bogu chodzi o serce, tak? Wiemy to. I kiedy wisi do Hebrajczyków w 3 rozdziale, 12 wersecie i dalej, Słowo Boże mówi: baczcie, uważajcie na co? Na to, żeby w nikim z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. To znaczy się, że zarówno bliskość z Bogiem, jak i oddalenie się od Niego zaczyna się zawsze w sercu. Od serca. I tam dalej jest powiedziane: nie zatwardzajcie serc waszych, czy nie znieczulajcie, zależy jaki przekład. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Dziś, kiedy jest moment na reakcję na to, co Bóg mówi, nie jutro, nie pojutrze, nie za miesiąc. Dziś. Dziś. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, a nie pójdziesz za tym głosem, to jest taka cegiełka, żeby zamurować nasze serce, żeby ono było twarde, tak? Ale kiedy my wzrastamy w posłuszeństwie, tak, to jest, innymi słowy, to biegnę drogą Twoich przykazań, to nasze serce się zmienia. W Bożej obecności pod wpływem działania Jego Świętego Ducha w nas. Ono staje się czulsze, wrażliwsze na Boże dotyki, Boże prowadzenie, na Boże trącenie, może takie Boże tchnięcie, Boże podmuch. I ty wiesz, że Bóg do ciebie mówi. Nie musi, że tak powiem, walić dzwonami w kościele, czy jasny grom z nieba do ciebie posłać, żeby się spostrzegł, że Bóg chce do ciebie się jakby dobić i zwrócić ci na coś uwagę, żebyś go posłuchał. Czy posłuchała? Nie, on w rozwoju z Bogiem, w relacji z Bogiem, chodzi o to, że on kuchnie. Usłyszysz ten jego łagodny, delikatny powiew, jak Eliasz usłyszał nie Boga w wichurze. Że Bóg nie objawił mu się w wichurze i grzmocie, chociaż był moment, że i tak się objawił, chociażby na górze Synaj, kiedy Mojżesz ustanowił prawo, ale tym razem on usłyszał to Boże poruszenie w łagodnym wietrzyku. I on wiedział, że to jest Bóg. Tak? O to chodzi w naszym życiu. Kiedy biegnę drogą Twoich przykazań, Ty poszerzasz moje serce. I w Psalmie 18 jest kilka takich fajnych wersetów w tym temacie. 17 do 20 wersetu. On, Bóg, sięgnął, mówi Dawid, po mnie z wysoka, chwycił i wyciągnął z najgroźniejszej toni. Uratował przed potężnym wrogiem, przed nienawiścią mocniejszych, gdy już mnie dopadali. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan okazał się mym wsparciem. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. I tu jest taki obraz, że Pan sięgnął po mnie z wysoka i wyciągnął z najgroźniejszej toni, kiedy można powiedzieć, ta przestrzeń życiowa zamykała się nad Dawidem. W topieli. Ale Bóg wyprowadził go na szeroką przestrzeń. Bo Bóg chce dawać nam szeroką przestrzeń. I dalej czytamy, werset 33 i dalej. To Bóg opasuje mnie mocą, On nauczył mnie żyć nienagannie, sprawia, że mam nogi zwinne jak u łani i dzięki niemu staję na wyżynach. Czyli ten obraz pieśni nad pieśniami, gdzie oblubieniec skacze po wyżynach, my wiemy, że tu chodzi o wyżyny niebieskie w Chrystusie, w którym jesteśmy usadowieni wraz z Nim na wyżynach niebieskich. I kto daje nam te nogi zwinne, jak ułani, byśmy mogli po tych wyżynach się poruszać? Jest to z Niego. Z Niego i od Niego. To On sprawia, że mam nogi zwinne, jak ułani, dzięki Niemu staję na wyżynach. On zaprawia moje ręce do walki, moje ramiona mogą napiąć łuk wzmocniony spiżem, czyli taki brązowy, wzmocniony łuk. Przeciętnie nikt z nas to nie jest wyćwiczony, by nawet tego łuku nie naciągnął. Tyle wymagało siły, żeby naciągnąć ten łuk. Ty mi dałeś tarczę swego zbawienia i wsparłeś swoją prawą ręką. Upokorzyłeś też, by potem przyniosło mi to wielkość. Zrobiłeś dużo miejsca moim krokom, dlatego nie zwichnąłem nogi. Więc Bóg daje szeroką przestrzeń i choć Dawid mówi tutaj o tym, co jest jakby na zewnątrz, to oczywistym jest, że to najpierw dokonało się w jego sercu. Bo co z tego, że masz przestrzeń, masz może możliwości, jak serce masz zestrachane i ani się ruszysz z lęku. Tak? Tak bywa. Że ludzie mają wielkie możliwości. Dlaczego ludzie boją się wolności? Bo to nie jest tak, że wszyscy ludzie pragną wolności. To jest hasło. Ale gdyby się w to zagłębić, czy ludzie rzeczywiście naprawdę chcą całkowitej wolności? Odpowiedź brzmi nie. Bo z czym wiąże się wolność? Z odpowiedzialnością. Z decyzjami. To lepiej niech państwo się o mnie zatroszczy, jak mi się na przykład coś w życiu nie udaje. Stracę pracę, niech państwo da. Tak? Takich wyciągających ręce, czy oddających jakąś tam miarkę wolności, żeby ktoś inny się tobą zajął. My widzimy, że tak naprawdę w społeczeństwach jest nurt, żeby coraz więcej tej wolności oddawać, bo państwo się o ciebie zatroszczy, czy ktoś się o ciebie zatroszczy. Ale Bóg jest tym, który daje nam wolność, daje nam przestrzeń, a z tym potrzebny jest wzrost sercu, wzrost serca, które nie boi się wyjść na tą wolność i podjąć się tych wyzwań, które wiążą się z wolnością między innymi. Dlatego na przykład jeden z psalmów, kiedy mówi o tym, że o człowieku, który boi się Boga, to jest powiedziane o nim tak. Jego serce, tego człowieka, który boi się Boga, jest jakie? Mocne. Bo ufa Panu i nie boi się złej wieści. Więc Bóg wzmacnia nasze serca, poszerza nasze serca, żebyśmy mogli ogarniać więcej. I kiedy w liście do Efezjan apostoł Paweł wznosi niezwykłą modlitwę w 3 rozdziale od 16 wersetu. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. W 1 rozdziale tego listu, kiedy on też się modli, mamy tu zapisane taką modlitwę, 17, 18, 19 werset. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. To jest taka modlitwa, którą ja też się często modlę dla nas wszystkich. Bo dobrze jest się modlić modlitwami Pisma. Bo one ukazują istotę tego, o co chodzi w naszym życiu. I Paweł modli się tu o co? Aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Serca, tak? Zadomowił się. To znaczy się, że niekoniecznie on tam musi być zadomowiony. Ale żebyśmy w nim wzrastali, czy jakby się do Kolosan mówi, abyśmy wkorzeniali się w Chrystusa Jezusa, bo z Niego jest wszystko. Bo On jest źródłem życia. Bez Niego nie ma nic z tego, tak? Ale po co to? Po co Chrystus ma być wkorzeniony czy zadomowiony w naszych sercach? Czytamy dalej w 18 wersecie. Abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć. jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. Dlaczego sercem? Bo umysł tego nie ogarnia. To też jest taki paradoks. Nie jesteś w stanie tego ogarnąć, a jednak Paweł się modli o to, żebyśmy to pojęli. Bo serce to ogarnia. Są rzeczy, które rozum nie ogarnia, ale serce tak. Bo Bóg tak stworzył człowieka, żeby nasze serce było zdolne w Chrystusie to ogarnąć. Bo to jest absolutnie niezwykłe. Jak ograniczony człowiek może pojąć nieograniczonego Boga? Ale tutaj jest powiedziane, by to się zakończyło w tym, żebyśmy zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Jest jeszcze takie wzmocnienie. Nie tylko pełnią Boga, bo to się wydaje, że to się spełnia to wszystko, tak? Ale tutaj jest podwójne wzmocnienie tego znaczenia i wyrażenia. Całą pełnią Boga. Całą pełnią. Abyśmy potrafili pojąć. Wraz ze wszystkimi świętymi, więc żeby nikt z tego nie był wyłączony. Ale żeby to nie jest dla niektórych, nielicznych, ale dla wszystkich w Chrystusie Jezusie. Abyśmy, jak sam tu Paweł mówi, mogli poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. Mogli poznać, że to wykracza poza zdolności poznawcze, poza możliwości poznawcze nasze. Tutaj apostoł Paweł mówi o miłości, ale na przykład liście do Filipian mówi o pokoju Bożym. 4:7, gdzie apostoł Paweł mówi tak, że pokój Boży, który przekracza wszelki rozum, wszelką myśl, będzie strzec waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży, który przekracza wszelkie zrozumienie, wszelką myśl, wszelki umysł, będzie strzec waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Bo ten pokój Boży też przekracza wszelkie pojęcie. To jest niepojęta miłość, niepojęty pokój, niepojęta radość i tak dalej. Bo Bóg jest niepojęty. Ale ten Bóg czyni coś, co się nie mieści tak w głowie. Że ten Bóg chce całej pełni w nas. Jak to jest możliwe? Przez Chrystusa w nas. Tylko przez Niego. Abyśmy mogli ogarnąć, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość. Tak w skrócie. Bo o tym można by było całe kazanie powiedzieć. O tych czterech wymiarach. Ale tak w skrócie, że Jego szerokość Jego miłości jest tak szeroka, że obejmuje każdego i nikt z tego nie jest wyłączony. No sorry, tutaj się paru, powiedzmy, w moje ramiona by dopchało, a dla reszty powiem sorry, nie ma miejsca. Trudno, tak? Ale Boże ramiona, czy Boże serce nie jest tak jak moje ramiona, że jest ograniczone moje ramiona są. Mam tu powiedzmy 1,70 m, może 1,70 m parę rozpiętości ramion, tak? Parę osób by się zmieściło w moich ramionach i tyle. A reszta, sorry. Ale na szczęście szerokość jego ramion, szerokość jego serca jest taka, że tam się wszyscy zmieszczą. I jeszcze będzie przestrzeń, a nie ciasnota, tak? Więc żebyśmy mogli pojąć, że ta szerokość jego miłości, ale mnie? No ja rozumiem tego, tamto czy tamtego, ale mnie? Kiedy znam siebie jakimś grzesznikiem, byłem, jakie jeszcze świństwa potrafię nadal zrobić i to mnie? Też musiałem to przejść, to zdumienie, żeby to przyjąć i zrozumieć, że tak mnie. Tak mnie i tak ciebie. Szerokość, ale też i długość. Że Jego miłość nie jest za krótka, że Jego miłość nie skończy się w pewnym momencie, ale Jego miłość sięga wieczności, czyli nie ma końca. To nie jest tak, że możesz się bać, że dzisiaj i jutro widziałem fragment kabaretu. Takiego znanego polskiego kabaretu. I siedzi sobie na łóżku pewien mąż i jakby taką rozmowę z samym sobą przeprowadza. Że dlaczego, ach to ten ksiądz, go namówił. Dlaczego on przysięgał, że do końca, aż do śmierci? A nie mogłem, tak sobie wewnętrznie sam do siebie mówić, na 2 lata? Że przez 2 lata będę z nią? Że tylko 2 lata obiecuję jej, że wytrwam z nią? Mówi, sam nie podpuści do tego ten ksiądz, tak? Więc czasami niektórzy by tak chcieli. Dopóki im jest dobrze, a jak już jest coś nie tak, to ja najchętniej zbijam manele, tak? Niech sobie, nie mam się po co się męczyć, tak? Więc jego długość, jego miłości nie ma końca. Też jego wysokość. Wysokość, bo sięga aż do nieba. I sprowadza niebo na ziemię, abyśmy byli, jak to się mówi, w 7 niebie. Taka jest wysokość jego miłości, że ona sprowadza nas w tą rzeczywistość, która nie mieści się dzisiaj w głowie, ale też i głębokość. Że Bóg nie jest Bogiem powierzchowności, czy Bogiem, który jest płytki. Ale w nim jest taka głębia, że słuchajcie, dzisiaj wydaje mi się, że ludzie bardziej poznali kosmos niż głębiny oceanów na Ziemi. Co my wiemy o tych głębinach oceanu? Bardzo niewiele. Wydaje mi się, że ludzie więcej wiedzą dzisiaj o kosmosie niż o głębinach oceanu. Więc głębiny są do poznania. I to, co apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, przepraszam, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, to jest absolutnie niesamowite, co apostoł Paweł tu mówi, że postanowił, kiedy przyszedł do Koryntian, nie znać innego Jezusa, jak tylko ukrzyżowanego. Ksiądz Paweł to mówi, co mówi liście do Efezjan. Tylko Chrystus. Tylko Chrystus jest kluczem do życia. I dalej mówi tak. Mówimy o mądrości wśród osób dojrzałych. Nie chodzi jednak o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku. Bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet w głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. I o tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. Bo kto pozna myśl Pana, tak by go pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. To są tak piękne słowa, że nie potrafimy sobie odmówić przyjemności, żeby przeczytać wam cały ten rozdział. Ale w skrócie, to co on mówi, to co oko nie widziało, nasza wyobraźnia nie jest sobie w stanie w najbardziej śmiałych posunięciach wyobrazić. Nasze ucho nie słyszało takich rzeczy. Serce nie pojmuje tych rzeczy, jak wspaniałe rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują. O ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, czy byli w niebie, to, co oni tam opisują, to jest tak fantastyczne, tak wspaniałe, daje jakąś taką namiastkę nam wyobraźni, że wszystko, co jest na ziemi, jest zaledwie cieniem wspaniałości rzeczywistości niebiańskiej. Cieniem. Czyli na przykład bez kolorów, tak? Dopiero w niebie jest ta cała skala barw i kolorów, które tam są. Ale Bóg co zrobił? Objawił to nam przez Ducha. Objawił nam to przez Ducha. Bo nikt nie wie, co jest w Bożym Duchu, jak tylko Duch Boży. I te głębie całą wieczność będziemy odkrywać w Bogu. I nigdy to nie będzie miało końca. Bóg wciąż nas będzie zaskakiwać nowymi aspektami swojej dobroci, swojej miłości i tak dalej. Gdzie też Paweł mówi o tym, że tego na ludzki sposób, zmysłami, nie da się ogarnąć. Bo człowiek nie jest zdolny to w ogóle przyjąć. Że potrzeba mieć Ducha Bożego, czyli to jest innymi słowy Chrystus zadomowiony w naszych sercach, bo Duch Boży zawsze wywyższa Chrystusa, więc przez Ducha jesteśmy w Chrystusie, a przez Chrystusa jesteśmy w sercu Ojca. I tak cała Trójca jest zaangażowana w to dzieło, żeby Bóg stał się w nas wszystkim we wszystkim. Więc tylko człowiek duchowy jest w stanie te rzeczy rozsądzić. Dlatego też to, co Bóg czyni, pośród nas, czy z nami, polega na tym, że Bogu zależy na tym, żeby nasze serce rosło w nas. Żeby serce rosło. I tak jak apostoł Paweł mówi, ćwiczcie się w pobożności. No to Tymoteusza tak powiedział. Ćwiczcie pobożności. Ćwiczenie cielesne na niewiele się zda, czy niewiele pomoże, tyczy się tylko ciała, ale ćwiczcie w pobożności, bo zysk pobożności jest w życiu teraźniejszym i przyszłym. Tak? Czyli tak jak psalmista mówi, biegnę drogą Twoich przykazań, tak to ćwiczenie się w pobożności, posłuszeństwie Bogu, podążanie za Jego głosem, podążanie za Jego prowadzeniem sprawia, że serce w nas rośnie i podobnie jak biegacz, który stale biega, może sobie na więcej pozwolić. W tym sensie może szybciej i dalej na przykład dobiec. Więcej osiągnąć, bo jego serce ma pewną wydolność, żeby to zrobić. Człowiek, który nie biega, nie ma tej wydolności. Po prostu. I podobnie jest w duchowym wymiarze, gdyby ten sportowy przykład odnieść do duchowego naszego życia, że Bóg rozciąga nas, że Bóg nas ćwiczy, w jakiś sposób uczy, doświadcza nas w taki sposób, żeby rozciągnąć nasze serce, powiększyć nasze serce, dać większą wydolność duchową naszemu sercu, żebyśmy byli zdolni sercem więcej osiągnąć, dalej zajść, dalej się posunąć, osiągnąć te wyżyny niebieskie w naszym życiu. Na przykład. Po ludzku, jeśli ktoś zrobi ci wielką krzywdę, zrani cię, prześladuje. Jaka jest naturalna reakcja człowieka? Takiego się nie da kochać. Nie da się takiego człowieka kochać. Możesz, naturalną reakcją będzie to, że się albo go boisz, albo pragniesz się na nim w jakiś sposób zrewanżować pięknym za nadobne i tak dalej. Emocje, które czujesz do tego człowieka, nie są dobre. To może być złość, to może być wrogość, to może być nienawiść, to może być pragnienie zemsty, żeby za krzywdę, którą mi wyrządził, spotkała jego odpłata, a jeszcze najlepiej z nawiązką. Ale w Bogu, kiedy mierzymy się z drogą jego przykazań, a jedno z tych przykazań mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, jak Jezus powiedział, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że kochamy tych, którzy nas kochają. Bo poganie, którzy Boga nie znają i mają Go gdzieś, też potrafią to zrobić. Ale wy miłujcie nieprzyjaciół waszych, jak Ojciec wasz niebieski. W ten sposób będziecie synami Bożymi, tak? I kiedy my spotykamy w naszym życiu ludzi trudnych, jak mówi się, że otwierałby się nam nóż w kieszeni, ale my poddajemy się Bogu, chcemy biec drogą Jego przykazań, to nagle się okazuje, że nasze serce jest rozciągane i to nie jest z nas samych, ale to jest z Jego z nas, żebyśmy mogli błogosławić tego człowieka. On może nas prześladuje, może wyrządza nam krzywdę, ale my możemy nie tylko, że tak powiem, Mu nie oddać, ale jeszcze Go pokochać, kochać Go, miłować Go, błogosławić Go. To się nie mieści po ludzku w głowie. Ale to jest doświadczenie, które tylko w Bogu jest możliwe dla nas do osiągnięcia. Kiedy to On ćwiczy nas w pobożności. On zmienia nasze serce, powiększa nasze serce. Że w naszym sercu jest dużo miejsca, a nie mało. Bo jak to mówi Liga Biblijna, dosłownie oni tu mówią tak, bo sprawia, że dzięki temu rozumiem dużo więcej, ale dosłownie też podają w przepisie, bo robisz dużo miejsca w moim sercu. Albo jeszcze inaczej, bo dzięki temu uwalniasz moje serce. Więc Bóg potrafi uwolnić nasze serce na przykład nienawiści, złości, urazy, zranienia i uwolnić nasze serce do tego, żebyśmy miłowali pomimo to. Uwolnić od i uwolnić do. To jest to, co Bóg robi z nami. I kiedy my jesteśmy w takim miejscu naszej duchowej podróży jako Kościół, że powiększamy miejsce, chcemy zrobić też w fizycznej przestrzeni więcej miejsca dla nowych ludzi. Słuchajcie, ten świat nie chce nowych ludzi. Obserwujemy to, tak? Dzieci nie są pożądane, bo stoją na przeszkodzie samorealizacji, która stała się, że tak powiem, tak wywyższona jakby w naszej cywilizacji, że najważniejsza jest samorealizacja. A dzieci stoją na przeszkodzie. Często, tak? Dlatego z jednej strony mówi się o problemach demografii, które dotyka coraz więcej narodów na świecie, a z drugiej strony o czym się często najgłośniej krzyczy, jak więcej aborcji zrobić. Więc ludzie dzisiaj, czy coraz więcej kobiet, nie chce mieć albo w ogóle dzieci, na przykład pieska woli albo kotka, albo wręcz, jeśli już dziecko, to jedno. I to jest takie stanięcie naprzeciwko temu pierwszemu przykazaniu: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. W duchowym wymiarze, tak? My obserwujemy to. I na pewno będziemy też widzieć to, że w kościołach też jest już i będzie coraz więcej starych ludzi. Ale Boże pragnienie jest takie, jak przez Malachiasza Bóg zapowiedział, czego pragnie ten jeden Bóg? Potomstwa Bożego. Ludzi, którzy rodzą się na nowo. Więc Bóg pobudza nas i popchnął nas już do tego, że poszerzamy naszą przestrzeń, żeby zrobić miejsce dla tych nowych ludzi. Bo wierzymy, że ci ludzie nowi pojawią się. Bo Bóg zasiał to w naszych sercach, że tak będzie. I my się do tego chcemy przygotować. Ale z drugiej strony, to co Bóg robi, czy to widzimy, czy nie, ale Bóg poszerza nasze serca. Bóg równocześnie z tym chce zrobić więcej miejsca w naszych sercach dla nowych ludzi. Żebyśmy nie byli tak jak społeczeństwa, które nie chcą nowych ludzi, ale otworzyli nasze serca, zrobili miejsce w naszych sercach na różnych nowych ludzi, te duchowe dzieci, tych, którzy się narodzą na nowo. A mogą być różni, dziwni, popaprani, bo są grzesznikami. I łatwo jest jakby tak być tylko w swoim gronku i niech tak już jest dobrze, bo jest nam dobrze, ale dzieci zawsze stanowią jakąś wyzwanie, stanowią zmianę w życiu. I to czasami o 180 stopni w życiu człowieka, kiedy pojawią się dzieci. I to jest coś, co Bóg czyni teraz. I można powiedzieć, że jest coś takiego, że jest serce człowieka, ale istnieje w takim pojęciu ludzi też na przykład serce narodu, serce drużyny, tak? Że jest jakaś grupa ludzi, która może mieć jedno serce. I w Dziejach Apostolskich czytamy o Kościele w Dziejach Apostolskich, że oni mieli jedno serce i jedną duszę. Mieli jedno serce. Więc to, co Bóg czyni pośród nas, dostrzegajmy to, bądźmy świadomi tego i bądźmy tymi ludźmi, którzy są gotowi biec drogą Jego przykazań, będąc posłuszni temu prowadzeniu, które On w nas teraz buduje, budując serce nas jako zboru w Starogardzie Gdańskim, w tym miejscu, jako Kościoła, który jest w tym miejscu przez Boga ustanowiony i powołany. Że On poszerzać będzie nasze serce, czyli On będzie nas wstawiał w różnych sytuacjach, już to robi i Ty to możesz potwierdzić w swoim życiu, widząc, że Twoje serce się rozszerza, że już dzisiaj więcej jesteś zdolny uczynić, bo to widzisz to już patrząc wstecz w swoje życie, ale On też będzie sprawiać, że nasze serce byłoby jeszcze szersze, jeszcze bardziej poszerzyć. Bo skoro mają być nowi ludzie, to trzeba poszerzyć serce, trzeba mieć miejsce w sercu na tych ludzi. Że nie będę, ja nie mam czasu, a to mi koliduje z moimi planami, a już może nie chciałem, chciałem tak sobie wygodniej, bardziej komfortowo i tak dalej, a tutaj dzieci, to jest znowu wyzwanie, trzeba poświęcić czas, nieprzespane noce, kubki, nie kubki, wiecie, nie? Dobrze to wiemy, ale dzieci stanowią wyzwanie. A zwłaszcza te duże, dorosłe poniekąd dzieci mogą stanowić wyzwanie z różnymi problemami w swoim życiu. Więc Bóg z jednej strony poszerza nasze serce, ale też z drugiej strony sprawia, że nasze serce może widzieć dalej, sięgać dalej, myśleć o tej nadziei, mieć nadzieję i patrzeć w przyszłość, nie tylko w teraźniejszość i zobaczyć te dzieci przez wiarę, zobaczyć te dzieci, które Bóg przyda. Raduj się niepłodna, która nie rodziła się, bo będziesz mieć więcej dzieci niż ta, która ma. Będziesz mieć więcej dzieci. Więc przygotowujemy się, patrząc nie na to, co mówi nam na przykład nasze doświadczenie, nasze myśli, tylko patrzymy na to, co mówi Słowo Boże do nas, ożywając w nas, że możemy spojrzeć z nadzieją w przyszłość, że możemy patrzeć też w górę i poszerzać nasze horyzonty, sięgać tych wyżyn niebieskich, aby Bożą, niebiańską rzeczywistość ściągnąć tu na ziemi, tu na ziemię, do życia też ludzi, żeby oni mogli doświadczyć nieba tu na ziemi, przynajmniej jego namiastkę, ale też, żeby nasze serce patrzało głębiej i potrafiło spojrzeć na życie ludzi, czy na ludzi w ogóle, nie tylko przez pryzmat ich powierzchowności, że może dzisiaj są osli, bo są grzesznikami, może dzisiaj są głęboko w grzechach, może robią różne złe rzeczy, może bije jakiś facet swoją żonę, może robi coś z dziećmi złego i tak dalej, a może ta kobieta, nie wiem, siedzi głęboko w alkoholu, papierosach i innych uzależnieniach. I to jest widać. Ale dostrzec w człowieku to, co jest głębiej. Potrzeba Bożego Ducha, żeby dostrzec tą perłę, dostrzec ten diament, to złoto, które jest być może głęboko ukryte, o którym nawet ta osoba nie wie, że to ma, że Bóg to już włożył od początku do jej życia i potrzeba kogoś, kto przebije się poniekąd poprzez tą powierzchowność, która może być bardzo nieciekawa wręcz, żeby dostrzec to, co jest głębiej. Potrzeba ludzi, których serce jest poszerzone, których serce jest głębsze i dlatego też patrzy głębiej, bo jest w nas Boży Duch. Więc tą pracę Bóg wykonuje pośród nas i będzie wykonywać, bo chce, żeby i nasze serce jako Kościoła było jedno. I żeby to nie było ciasne serce, jak o Koryntianach jest powiedziane, że Paweł ich wzywa, w waszych sercach jest ciasno, tam nie ma miejsca. Dla nas, dla rodziców duchowych tego zboru, a co dopiero na innych. Dlatego tak jak tam wzywa Paweł, otwórzcie się szeroko. Tak i Bóg też wierzy, że dzisiaj to jest coś, co On mówi do nas, chce poruszyć nas tym słowem, że Bóg chce poszerzyć nasze serce. Każdego z nas, a przez to nas wszystkich, byśmy stali się Kościołem jednego serca, który ma wielkie serce dla innych ludzi. Może najpierw dla nas samych tutaj też, żeby się nie okazało, że nawet pomiędzy nami oby nie było tak, że mamy mało miejsca, może na niektórych tylko ludzi, a innych na przykład już nie. Bo coś mi tam na przykład nie pasuje, tak? Że tutaj my sami jesteśmy tym pierwszym polem doświadczalnym, którym Bóg nas uczy miłować siebie, bo im bliżej siebie jesteśmy, tym różne rzeczy mogą wyjść z naszych serc. A Bóg chce poszerzać, rozciągać nasze serca, żeby objętość, wydolność naszych serc w miłowaniu rosła. Rosła. Bo jest jeszcze wielu ludzi w tym mieście, okolicach, którzy czekają na zbawienie. Być może dzisiaj jakiś człowiek wkurza ciebie, jego życie, to w jaki sposób on żyje cię wkurza, ale kiedy masz Boże serce, które sięga też daleko, to możesz dostrzec z tego człowieka jako zbawionego, chociaż dzisiaj jest daleki od zbawienia. I Bóg może położyć go na serce, włożyć tego serca, zrobić miejsce w twoim sercu dla tego człowieka, że ty będziesz mieć serce do niego. Wszyscy inni dla niego już nie może nie mają serca i mają go dosyć. A ty będziesz mieć serce dla tego człowieka. Bo Bóg powiększył twoje serce. I kiedy inni go skreślą, potępią, i wyrzucą ze swojego życia. Ty go przygarniesz. Powiem, może chociaż nawet gdyby miał ciebie pokopać, ciebie zranić, bo dlaczego tak zrobi? Bo się boi. Bo ten, który został odrzucony, odrzuca w reakcji obronnej. Ale jeśli nasze serce, które patrzy głębiej, wstrzyma to i nie da się tak łatwo wybić, to dojdziemy do serca tego człowieka. Stopniują jego lody, tak? Lody jego serca stopniują. Ale potrzeba ludzi, których serce jest poszerzone, których serce jest wielkie i że mamy wielkie serce dla ludzi. Więc Bóg dzisiaj mówi do nas, biegnijmy drogą Jego przykazań, a na tej drodze będziemy widzieć, jak nasze serce rośnie, powiększa się. Że my jako Kościół chcemy poddać się Bogu, bo dzisiaj Bóg nas do tego też wzywa i zachęca, mobilizuje, że my nie chcemy się ociągać w tym. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, jak podczas buntu, ale dziś, jeśli głos Jego słyszysz, poddaj się temu głosowi. Pobiegnij za tym głosem. Może to będzie oznaczać to, że pobiegniesz do jakiegoś człowieka i powiesz mu dobre słowo. I to będzie jedyne dobre słowo, które może usłyszał w tym tygodniu, a może miesiącu, a może w ogóle w swoim życiu. Zwykłe, w cudzysłowie, zwykłe, bo zarazem niezwykłe, dobre słowo. Bo spojrzysz na tego człowieka nie tylko swoimi oczyma, ale oczyma Boga. Bo oczy twojego serca zostaną oświecone przez Jego Ducha objawienia. Kiedy biegniemy drogą Jego przykazań. Bóg takie rzeczy czyni w naszym sercu. Także pomódlmy się. Poddajmy się Bogu. Panie, mów dzisiaj do nas, bo Ty mówisz do nas. I widzimy tą pracę, którą czynisz pośród nas. Że nie tylko poszerzamy swoje miejsce tam w sali, żeby mieć więcej miejsca nie tylko dla nas, ale dla tych nowych ludzi, o których myślimy. Ale chcemy, żeby też było dużo miejsca w naszych sercach. Dla siebie nawzajem, ale też dla tych nowych ludzi, których Ty chcesz przysłać. Których chcesz, nie tylko chcesz, ale stawiasz na drodze naszego życia. I to Ty nas posyłasz. I być może gdyby nie serce Twoje w nas, to byśmy nigdy nie wyszli z naszej strefy komfortu, żeby zbliżyć się do jakiegoś człowieka czy do jakichś ludzi. Ale Ty, Panie, nas posyłasz, Ty, Panie, sam powiększasz nasze serce, żeby nasze serce, oczy naszych serc mogły zobaczyć, dostrzec tych ludzi, dostrzec ich potrzeby, dostrzec to, czego nie ma widać na zewnątrz. I wyjść naprzeciw nich z życiodajnym słowem. Dobrym słowem, które przynosi zbawienie. Panie, masz wiele ludu w tym mieście i my chcemy poddawać się Tobie, żebyś przygotował nas na to. Żeby nasze serca nie okazały się ciasne. Że w naszych sercach nie ma miejsca dla kogoś czy dla tych ludzi, których Ty zechcesz przydać do tego Kościoła. A my powiemy, Panie, już dosyć, za dużo, ja nie chcę się poświęcać. Oby nie. Oby nic z tych rzeczy. Panie, dzisiaj jest czas. Kiedy Ty dzisiaj mówisz. I my chcemy usłyszeć Twój głos. Nawet nie głos mój, czy kogokolwiek innego, ale Twój głos. Twój głos, który mówi do nas. I który nas pociąga, aby biec drogą Twoich przykazań. Bo na tej drodze Ty poszerzysz nasze serca. I poszerzysz serce tego Kościoła. I w tym Kościele będzie wiele serca. Wiele serca dla ludzi. Wiele serc do Twoich spraw. Wiele serca. I to będzie serce, które będzie i szerokie, które będzie patrzeć daleko, ale też będzie sięgać tego, co jest w górze, tam wysoko i zbijać, zachęcać innych ludzi, żeby sięgali swoich wyżyn, bo osiągali wyżyny niebieskie wraz z Chrystusem. A przy tym wszystkim, żeby nasza miłość nie była powierzchowna, bo chrześcijanie powinni się kochać, ale że w naszych sercach jest prawdziwa głębia, Twoja głębia, która sprawi, że ktokolwiek tu się pojawi, będzie wiedział, że to nie są ludzie powierzchownej miłości, ale ludzie głębokiej miłości. Dlatego, że Ty mieszkasz w nas, Ty jesteś w nas, zadomowiłeś się w naszych sercach. Tobie niech będzie chwała Ty bądź wywyższony. I Ty powiedziałeś, że zbudujesz swój Kościół i że kiedy posyłasz swoje słowo, ono nie wróci puste, dopóki nie wykona tego, z czym je posłałeś. I Ty posłałeś swoje słowo do tego Kościoła i ten Kościół jest, chociaż tak wiele rzeczy było po drodze, które mogły sprawić, że ten Kościół mógł zostać zdławiony, zniszczony i być rozwalony. Ale Ty do tego nie dopuściłeś, dlatego że masz lepsze rzeczy przygotowane dla tego Kościoła. Lepsze niż w tej chwili. I my chcemy, by nasze serca sięgnęły po te lepsze rzeczy. Większe i lepsze rzeczy, które masz przygotowane nie tylko dla tego Kościoła, ale ten Kościół to są ludzie. To są poszczególni ludzie, którzy dzisiaj być może jeszcze nie osiągnęli swojego powołania i nie zrealizowali to, do czego ich powołałeś, do czego nas powołałeś. Ale my, Panie, chcemy się wzajemnie zachęcać i dostrzegać sobie te rzeczy, które sprawią, że sięgniemy dalej i wyżej i pójdziemy też głębiej. Bo szeroko otworzyłeś nasze serca i dajesz nam wielką, wspaniałą przestrzeń. Amen.